Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Miliony Biblii dla dzieci w 150 językach rozprowadziła na całym świecie międzynarodowa organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dla wielu dzieci jest to jedyna książka, jaką posiadają. Niejednokrotnie zastępuje im ona elementarz. O pracach organizacji Kirche in Not, która od roku ma swą siedzibę także w Polsce, będę rozmawiała z księdzem Waldemarem Cisło. Powiemy też o uroczystościach pogrzebowych Ryszarda Kapuścińskiego. W ostatnim dniu stycznia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zaczynamy relacją z audiencji ogólnej, podczas której Benedykt XVI przypomniał, że święci nie spadają z nieba. Sylwetki najbliższych współpracowników świętego Pawła, Barnaby, Sylasa i Apollosa, papież przypomniał w katechezie podczas cotygodniowego spotkania z pielgrzymami. Zachęcił, by brać z nich przykład apostolskiej gorliwości i poświęcenia. Wszyscy trzej bez reszty byli oddani Chrystusowi. W posłudze misyjnej i głoszeniu Słowa Bożego odnaleźli swoje powołanie i sens życia.
Barnaba to gorliwy lewita z Cypru. Sprzedał swój majątek, a pieniądze przekazał apostołom. To on przedstawił wspólnocie uczniów Chrystusa w Jerozolimie nawróconego świętego Pawła. Towarzyszył mu w podróżach misyjnych. Nauczał na Cyprze, w Antiochii, Ikonium, w Listrze i Derbe. Uczestniczył w Soborze Jerozolimskim. Sylas to człowiek głębokiej wiary, pochodzący z Jerozolimy, charyzmatyczny mówca, który z przekonaniem zachęcał mieszkańców Antiochii, Syrii i Cylicji do wytrwania w wierze. Wspierał świętego Pawła w Macedonii i Grecji, szczególnie w Tesalonikach i Koryncie. Apollos pochodził z Aleksandrii. Jako uczony, znający świetnie pisma, w publicznych dyskusjach wykazywał, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem. Nauczał w Efezie i Koryncie.
Papież podkreślił, że święty Paweł był człowiekiem otwartym. Nie chciał wszystkiego robić sam, otaczali go współpracownicy. W ich gronie zdarzały się także wyraźne różnice opinii, jak między Pawłem a Barnabą w przypadku drugiej podróży misyjnej.
Nawet między świętymi dochodzi do poróżnień, niezgody, kontrowersji. Dla mnie jest to bardzo pocieszające, gdyż widzimy, że święci nie spadli z nieba. Są ludźmi tak jak my, ze złożonymi nieraz problemami. Świętość nie polega na tym, by nigdy się nie pomylić, nie zgrzeszyć. Świętość rośnie w zdolności nawrócenia, pokuty, gotowości do rozpoczynania na nowo, a zwłaszcza w zdolności pojednania i przebaczenia.
Do auli Pawła VI przybyło blisko 7 tysięcy pielgrzymów, wśród nich około 300 Polaków.
W piątek przypada święto ofiarowania panińskiego i ceny życia konsekrowanego. Przez ofiarowanie Jezusa w świątyni Dziewicza Matka zachęca każdego z nas do poświęcenia swego życia Bogu i braciom. Dziękujmy Bogu z wszystkich, którzy ofiarowują swe życie Chrystusowi na drodze rad ewangelicznych. Polecam i waszej modlitwie. Niech Bóg wam błogosławi.
Polska misja katolicka z Essen. W tej chwili diecezja Essen przeżywa wielką reformę. Nas też czeka przejście do nowego kościoła. Chcemy prosić, aby nowym wydarzeniom towarzyszyło także błogosławieństwo Ojca Świętego.
Jesteśmy z Jedliny Zroju, gimnazjum miejskiego imieniu Jana Pawła II.
Jest to pielgrzymka także do progów apostolskich, do grobu świętego Piotra i świętego Pawła. Umacniamy swoją miłość do kościoła i do Ojca Świętego.
Ojciec Andrzej Chlewicki, dominikanin z Jamnej. Będę obchodził 20 lat mojego kapłaństwa. To spotkanie z Ojcem Świętym jest też prośbą o błogosławieństwo.
Dla nas to jest takie naturalne poszukiwanie tej łączności z Ojcem Świętym. Wspólna modlitwa z papieżem, myślę, że bardzo też jednoczy całą rodzinę.
Rodzina, dziennikarze, twórcy oraz przedstawiciele władz państwowych pożegnali dziś Ryszarda Kapuścińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy i reportażystów. Msza święta pogrzebowa sprawowana była w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Eucharystii przewodniczył prymas Polski kardynał Józef Glemb, a homilię wygłosił ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Duszpasterz parlamentarzystów podkreślił, że twórczość Ryszarda Kapuścińskiego pozwalała zrozumieć świat.
Dlaczego wielu ludzi może bez cienia przesady powiedzieć, że był on człowiekiem bardzo ważnym w ich życiu, że noszą w sobie jego myśli, jego postrzeganie świata? Nasz zmarły brat pozwalał każdemu człowiekowi pozostawać sobą i dlatego, jak to pięknie powiedział, sam starał się być po prostu nieobecny. Pozwalał każdemu posiadać swoje postrzeganie świata, swoje poglądy i swoją odmienność. To dotyczyło nie tylko ludzi, to dotyczyło całych społeczeństw, kontynentów, całego świata. Traktował całą realność jako coś zadanego. Wiedział, że trzeba do niej podejść po cichu, z całą pokorą, by nie spłoszyć nic z jej bogactwa, ale także z tragedii i dramatu. Tak czyni zawsze człowiek mądry. Zanim się odezwie, nazwie, zdefiniuje, pierw pragnie poznać i pokornie wysłuchać wszystkiego, co go otacza. Jego przyjaciele wspominali, że miał niezwykły zmysł obserwacyjny i że był zawsze ciekawy, co inny ma do powiedzenia.
Byłeś nie tylko wielkim reporterem i prozaikiem, byłeś poetą i należałeś również do naszego grona. Jeżeli tam na górze jest jakiś skromny zakątek przeznaczony dla poetów, tam się zapewne spotkamy.
Dziękujemy za to nieustanne poszukiwanie prawdy, bo była to literatura, jest to literatura zrodzona z poszukiwania prawdy, z miłości dla prawdy, a nie dla siebie. Stąd te sądy są tak wolne od abstrakcji.
Jego niezwykłość polegała także na tym, że ten człowiek z umysłem i duszą świetlistą miał w życiu codziennym powłokę człowieka powszechnego w zachowaniu, w ubiorze, w wyborze stylu życia.
Po mszy świętej kondukt żałobny udał się na cmentarz wojskowy na Powązkach, gdzie Ryszard Kapuściński został pochowany. Cesarz reportażu, jak był nazywany, zmarł w Warszawie 23 stycznia w wieku 74 lat. Pierwszy rok działalności świętuje Polska Sekcja Międzynarodowej Organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Wspomaga ona m.in. zakony kontemplacyjne oraz seminaria duchowne. Jak podkreśla dyrektor sekcji ksiądz Waldemar Cisło, Polacy mimo nie zawsze zasobnych kieszeni chętnie wspomagają dzieła charytatywne. Działalność Polskiej Sekcji Organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie jest też jakby podziękowaniem za pomoc, jaką Polacy otrzymywali w latach reżimu komunistycznego.
Od 1957 roku, kiedy założyciel Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Kirche in Not po niemiecku, spotkał się z kardynałem Wyszyńskim w Rzymie, Polska jako kraj otrzymywała pomoc. Ta pomoc była ukierunkowana zgodnie z prośbą księdza prymasa Wyszyńskiego zasadniczo w dwóch kierunkach. Mianowicie kształcenie księży, chodziło głównie o stypendia dla tych księży, którzy swoje studia specjalistyczne musieli kończyć za granicą, pomoc seminarium duchownym i pomoc zakonom kontemplacyjnym. Jako dzieło o charakterze wybitnie pastoralnym koncentrowaliśmy się również na innych formach pomocy, wtedy kiedy była potrzeba na przykład wspierania drukarni katolickich czy wspierania poszczególnych diecezji w różnych projektach. Także to są główne kierunki naszej pomocy, naszej działalności w Polsce. Przez wiele lat Polska jako beneficjent, który otrzymywał środki materialne z różnych kościołów, krajów Europy Zachodniej głównie, wiele z tego skorzystał. Doszliśmy do wniosku za sugestią księdza prymasa Glempa, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej. Była taka sugestia, żeby też włączyć Polskę w tym wymiarze do tej wspólnoty Europy, gdzie powoli, żebyśmy zbierali pieniądze również w Polsce na te projekty, które są w Polsce finansowane przez nas. I takim pierwszym założeniem, aby uruchomić sekcję polską, była właśnie taka idea, żeby te projekty z Polski, które wpływają do Königstein, były finansowane poprzez naszych dobrodziejów z Polski. Pierwszy rok działalności, no na pewno jest to i czas krótki, i też mający pewny już okres czasu, gdzie możemy sięgnąć refleksją wstecz. Zrobiliśmy w tym roku kilka akcji promujących podstawowe kierunki naszej działalności. Mianowicie razem z redakcją katolicką Telewizji Polskiej, jak również z gościem niedzielnym Niedzielą, przewodnikiem katolickim Idziemy. Zrobiliśmy taką akcję pomocy dla zakonów kontemplacyjnych. Bardzo jesteśmy pozytywnie zaskoczeni odpowiedzią ze strony wiernych właśnie, aby wesprzeć i przekazać ten pewien grosz na ten cel. I tutaj tą drogą też chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy wsparli tę ideę, ponieważ nam jako organizacji jest łatwiej udzielić pomocy zakonom kontemplacyjnym czasami w większym projekcie niż poszczególnym osobom, stąd jesteśmy pewnym pomostem pomiędzy tym modlącym się kościołem za murami zakonów kontemplacyjnych, a tym światem zewnętrznym, który często w zabieganiu, zapracowaniu nie ma czasu na modlitwę. I jak kiedyś w zakonach kontemplacyjnych był taki dzwon biedny, kiedy siostry już nie miały żadnych środków materialnych, biły w ten dzwon i wierni z okolicy przynosili ten jakieś dary, czy w formie materialnej, czy pieniężnej. Dzisiaj my staramy się poprzez media katolickie być tym głosem, tym dzwonem, który prosi w ich imieniu, w imieniu tego modlącego się kościoła o wsparcie. Drugim taką akcją, która w ciągu tego roku została przeprowadzona, to było akcja SOS dla Ziemi Świętej. Pomagamy chrześcijanom w Betlejem. Również tutaj przy współpracy z gościem niedzielnym rozprowadzamy różańce, które chrześcijanie w Betlejem ręcznie produkują. Dajemy im w ten sposób możliwość utrzymania im, ich rodzinom. I w okolicach świąt Bożego Narodzenia rozprowadzaliśmy razem z księżmi z parafii ozdoby choinkowe, też wykonane przez chrześcijan w Ziemi Świętej. To są te dwie największe akcje, które w tym roku rozpoczęliśmy w charakterze ogólnopolskim. Też dzięki uprzejmości i życzliwości księży biskupów rozpoczęliśmy promowanie naszego dzieła w niektórych diecezjach. Jest to archidiecezja lubelska, łomżyńska, częstochowska, toruńska, diecezja włocławska, diecezja warszawsko-praska. W kilku diecezjach następnych mamy już przygotowane spotkania z księżmi, gdzie prosimy o możliwość poprzez parafię promowania idei naszego dzieła.
A czy według księdza Polacy chcą pomagać, czy chętnie wspierają waszą działalność?
Jak zawsze nasi kochani rodacy mają wielkie serca, może nie zawsze mają tak zasobne portfele, jakby chcieli, ale z tego co widzimy jesteśmy bardzo wdzięczni tym wszystkim naszym rodakom, którzy czasami dzieląc się tym wdowim groszem przeznaczają go na różne potrzeby jeszcze biedniejszych osób znajdujących się w jeszcze trudniejszej sytuacji niż sami nasi rodacy. Pozytywnie oceniamy to otwarcie polskiego społeczeństwa na te projekty, które my prezentujemy. Ja tylko wspomnę, bo takim bardzo ciekawym projektem, najstarszym i największym naszym jest Biblia dla dzieci. Jest to Biblia, która jest przetłumaczona na 150 języków świata, wydana w 43 milionach egzemplarzy. I ciągle jest to dla wielu dzieci jedyna książka, jedyny sposób nauki czytania bądź pisania. Musimy mieć świadomość, że w wielu krajach afrykańskich, takich jak chociażby Sudan, mamy do wyboru, bo wiemy, że islamizacja postępuje bardzo szybko. Wiemy, że są tereny, gdzie chrześcijanie są mordowani, gdzie chrześcijanie są, jak biskup Gassi z Sudanu chociażby mówił jeszcze przed 3-4 laty, były przypadki krzyżowania chrześcijan. Czy w takich krajach chociażby jak Arabia Saudyjska, gdzie mało o tym mówimy, ale za posiadanie chociażby Biblii trafia się do więzienia, a czasami grozi wręcz kara śmierci. Staramy się pomagać tym wszystkim chrześcijanom, którzy z różnych powodów zewnętrznych nie mogą swobodnie wyznawać wiary w Jezusa Chrystusa. I ta Biblia jest często, tutaj mówię, właśnie wracam do głównego wątku, często jedyną książką, które dzieci chrześcijańskie otrzymują. Musimy też pamiętać o tym, że możliwość pisania i czytania ułatwia im życie. Dzisiaj cena jednego chrześcijanina w Sudanie to jest około $20, czyli musimy pamiętać, że to jest niestety bardzo smutna sytuacja, bardzo trudna i na tyle, na ile możemy, prosimy też o wsparcie tego projektu, a polega on na tym, że ktoś z chrześcijan w Europie Zachodniej, kupując taką Biblię, ona w Polsce kosztuje 8 zł, to jest taka cegiełka misyjna, ma tę satysfakcję, że w ten sposób finansuje 2 bądź 3, w zależności od kraju misyjnego, są rozdane dzieciom za darmo. I misjonarze, aby uświadomić tylko skalę tego projektu i zapotrzebowania na niego, mogę tylko powiedzieć, że rocznie do naszej organizacji spływają prośby od misjonarzy na około 1 200 000 300 egzemplarzy, to w zależności od roku, ale tak się kształtuje zapotrzebowanie na tę Biblię dla dzieci. Także widzimy, że ta potrzeba jest ogromna ciągle jeszcze.
Czy praca waszego polskiego biura różni się w jakiś sposób od tego, co robią biura Kircheninot w innych krajach?
Myślę, że należy podkreślić olbrzymią życzliwość księży biskupów, do których zwróciliśmy się z prośbą o rozpoczęcie działalności promującej ideę naszego stowarzyszenia w poszczególnych diecezjach i też mamy tutaj doświadczenie z kontaktu z parafiami, zwłaszcza kiedy rozprowadzaliśmy te ozdoby choinkowe, bardzo takie życzliwe przyjęcie tej idei przez wielu księży proboszczów, przez wielu księży wikariuszy, także tutaj chciałbym publicznie raz jeszcze podkreślić i podziękować za tą wielką otwartość konferencji episkopatu, poszczególnych księży biskupów w ich diecezjach, za taką wielką życzliwość. Wczoraj akurat miałem przyjemność spotkać się z księżmi archidiecezji częstochowskiej. Bardzo życzliwie ksiądz arcybiskup wprowadził nasze dzieło, przypominając o wielkich zasługach wtedy, kiedy Polska była w o wiele trudniejszej sytuacji.
A jakie plany, projekty na kolejny rok pracy?
W tym roku, na przełomie stycznia i lutego, po raz pierwszy wydajemy taką informację, raport o prześladowaniu chrześcijan. Chcemy po prostu być tymi, którzy mówią o tym, bo okazuje się, że chrześcijanie są najbardziej prześladowanym wyznaniem na świecie. Wielu naszych sióstr i braci płaci życiem za wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa. Dotyczy to Afryki, dotyczy to Chin, dotyczy to niestety Pakistanu. To są te kraje, chociażby żeby wspomnieć, gdzie są bardzo poważne problemy ze swobodą wyznawania wiary w Jezusa Chrystusa. I taki roczny raport na temat prześladowania chrześcijan. Chcemy to zrobić w formie pewnej cegiełki, bo mamy Sudan jako taki projekt partnerski na ten rok i dochód z rozprowadzenia tego raportu będzie przeznaczony na kilka projektów właśnie z Sudanu, między innymi remont studni. Jest zapotrzebowanie od polskich misjonarzy i również miejscowych na rowery. Po prostu, żeby dotrzeć do pewnych ośrodków duszpasterskich, potrzebne są rowery. Chcemy kilka przynajmniej sfinansować. To jest jeden z przykładów. Innym przykładem to ciągle będziemy chcieli systematycznie prowadzić te akcje pomocy dla zakonów kontemplacyjnych i systematycznie też wspierać zakony. Jest ich 82 w Polsce, przybywa nowych. Te potrzeby mamy dobre rozeznanie, czego siostry potrzebują, więc staramy się w ich imieniu, prosząc ich o modlitwę za naszych dobrodziejów i za naszą pracę, wspierać te ich działania i prośby, aby, jak to ładnie napisano w jednym z artykułów, aby nie kapało im na głowę, kiedy się modlą. Także my staramy się tutaj od tej strony działać, no i też staramy się prezentować te wszystkie projekty, bo jest bardzo duże spektrum, bardzo szerokie, więc staramy się pokazywać poprzez wydawanie biuletynu, bo w tym roku rozpoczynamy wysyłanie biuletynu, który ukazuje się 8 razy w roku i jest on rozsyłany do naszych dobrodziejów, aby pokazywać poszczególne kraje misyjne, poszczególne problemy, z którymi nasi misjonarze, mówię nasi w sensie katolicy, borykają się tutaj właśnie, prowadząc to piękne dzieło misji.
Proszę księdza, już na koniec powiedzmy może jeszcze kilka słów o tym, kim są ludzie zaangażowani w pracę polskiej sekcji organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
W stowarzyszeniu pracuje jeden ksiądz, siostra zakonna i 3 osoby świeckie. To są młodzi ludzie, którzy bądź skończyli studia, bądź są w trakcie studiów i częściowo jako wolontariusze, częściowo jako osoby zaangażowane pracują w biurze. Ze względu na czas trudno jest podać dokładny opis wszystkich akcji, ale tych wszystkich, którym leży na sercu los naszych sióstr i braci, gdzie żyją w zagrożeniu utraty życia ze względu na wyznawaną wiarę, odsyłam do naszej strony internetowej www.pkwp.org. Tam jest pokazane całe spektrum naszej działalności, projekty, które prezentujemy i kierunki pomocy, które chcemy nieść. Dziękuję wszystkim za życzliwość. Tym wszystkim, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem, składam serdeczne Bóg zapłać za zaufanie, za wsparcie naszych inicjatyw i modlitwą, i groszem ofiarnym. Szczęść Boże.
Rozmawiałam z księdzem Waldemarem Cisło, dyrektorem Polskiej Sekcji Międzynarodowej Organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, która dokładnie rok temu została otwarta w Warszawie. Przypomnę jeszcze raz adres internetowy organizacji www.pkwp.org. I tą informacją kończymy nasz środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.